O, jaka łaska, jaka dobroć, jaka słodkość, jaka tłustość, którą Chrystus będzie składał w ich serca. Chrystus uczyni ich serca swoim największym skarbcem. Złoży najwięcej swoich niebiańskich skarbów w ich duszach. Tam On będzie składał swoje zmiłowania, nowe i stare. Tam On złoży wszelką obfitość, wszelkie rzadkie klejnoty, wszelką różnorodność, jak i tylko to serce mogłoby sobie zażyczyć lub potrzebować. O, jak wiele kropli miry spadnie z palców Chrystusa na ich serca. Jak wiele będzie sekretów, które Chrystus ujawni ich uszom. Jak wiele listów miłosnych Chrystus do nich skieruje. Jak wiele wizyt im złoży. Ile będzie z nimi chodził, spacerował w raju. Nie ma nikogo na świecie, kto miałby takie doświadczenie i takie poznanie jak te osoby. O, młodzi ludzie, jeśli chcecie być bogaci najlepszymi bogactwami, zacznijcie wcześnie szukać dobra, gdyż nie ma lepszych bogactw nad duchowe bogactwa i nie ma lepszej drogi, aby być bogatymi w te bogactwa, niż wczesny początek, wczesne rozpoczęcie starań ku dobremu w gorliwości. Jeśli chodzi o ziemskie bogactwa, to filozofowie je potępiali i wybierali życie kontemplacji ponad nie. Czyż nie tym bardziej powinni je potępiać chrześcijanie? Prorok nazywa je grubą gliną, która prędzej złamie ci kręgosłup, niż rozraduje twoje serce. Bogactwa nie mogą pomóc twojej duszy. One nie mogą duszy ubogacić. Habakuka 2,6. O, jakże wiele nagich dusz może być znalezionych pod jedwabnymi szatami i sukniami. Jak często światowe bogactwa są jak kat, który wiesza człowieka. Zakrywają twarz człowieka przykryciem, aby nie widział swego własnego końca, a potem go wieszają. A jeśli cię nie powieszą, to wkrótce cię opuszczą, uczynią sobie skrzydła i odlecą. Przypowieści 13:5. Kiedy ktoś chwalił bogactwa i obfitość, jaką mają kupcy, pewien poganin powiedział: nie podoba mi się takie bogactwo, które wisi na linach. Jeśli liny pękną, statek ulegnie uszkodzeniu i wszystko jest stracone. Hieronim powiedział, że wystarczająco bogaty jest ktoś, komu nie brakuje chleba, a wystarczającą pozycję społeczną ma osoba, która nie musi służyć jako niewolnik. Bogactwo tego świata, którego ludzie tak pożądają, może być porównane do płomienia. Gdy jest go mało, może wyrządzić małą szkodę i pomaga naszym ciałom ogrzać się, ale weź go zbyt dużo i na pewno spłoniesz. Tak też zbyt wiele bogactwa zamienia się w zbyt wiele kłopotów. Motyw czwarty. Czwarty motyw, który ma na celu sprowokowanie młodych ludzi, aby byli naprawdę dobrzy w kwiecie swoich dni, to jest rozważenie, że obecny czas, obecny dzień jest jedynym czasem, którego mogą być pewni. Przeszłości nie można ponownie przywołać, a czas, który ma nadejść, nie jest nam znany. Dzisiaj, jeśli słyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie swoich serc. Hebrajczyków 3,15. Oto teraz jest czas przyjemny, oto teraz dzień zbawienia. 2 Koryntian 6,2. Są tacy, którzy lekceważą swój czas, którzy głupio postępując tracą swe dusze i swoje zbawienie. Aby temu zapobiec, apostoł podkreśla teraźniejszość, obecną możliwość. Ponieważ gdy ona przeminie, nie będzie już możliwości jej odzyskania. Podobnie jak żeglarz, korzysta z pierwszego podmuchu silnego wiatru, by rozpocząć podróż. I tak jak kupiec korzysta z pierwszej możliwości, aby kupić i sprzedać. I tak jak rolnik wykorzystuje pierwszą możliwość, aby siać i zbierać. Tak też młody człowiek powinien uchwycić się obecnego czasu, tego, co się nazywa dzisiaj, tego, co jest dniem, który należy do nich, aby być dobrym dla Pana, aby szukać Go i służyć Mu, a nie odkładać tego na późniejszy czas, gdyż nie wiedzą, jaki będzie kolejny dzień, kolejna godzina, kolejna chwila i co one mogą przynieść. Drzwi łaski, które są dziś otwarte, mogą być jutro zamknięte. Złote berło miłosierdzia, które jest w ich kierunku skierowane poprzez Ewangelię dzisiaj, może być wycofnięte następnego dnia. Ta miłość, która w obecnym czasie na swoich bosych kolanach prosi i błaga młodych ludzi, aby zerwali ze swoimi grzechami przez upamiętanie i nawrócili się do Pana i uchwycili się Jego mocy pojednali się z Nim, w następnej godzinie już może zamienić się w gniew Boży. Izajasz 27, 4, 5. O młodzi ludzie, nie marnujcie obecnego czasu, nie zaniedbujcie dzisiejszego dnia. Nie ma dla was czasu innego jak teraźniejszość. Żaden dzień nie należy do was, a tylko ten, który jest dniem dzisiejszym. Tak więc nie miejcie myśli, nie karmcie się nadziejami związanymi z czasem, który ma nadejść, że kiedyś się upamiętacie, ale jeszcze nie teraz. Że uchwycicie się miłosierdzia, ale jeszcze nie teraz. Że oddacie się Panu w przyszłym tygodniu, w przyszłym miesiącu lub w przyszłym roku. Gdyż Bóg, który obiecał wam miłosierdzie i łaskę w dniu waszego nawrócenia, nie obiecał wam, że przedłuży wasze życie, tak aby ten dzień nadszedł. Motyw szósty. Rozważcie, że im szybciej staniecie się dobrze na ziemi, tym większa będzie wasza zapłata w niebiosach. Im szybciej przyjmiecie łaskę, tym bardziej będziecie uwielbieni w chwale. Czytacie w piśmie o zapłacie, o wielkiej zapłacie, o pełnej zapłacie. Zważcie, że ci, którzy wcześniej w swym życiu stają się dobrymi, którzy poznają, szukają, służą i miłują Pana na wiosnę i o poranku swej młodości, ci są na najlepszej drodze do zyskania największej i najpełniejszej zapłaty. Żaden człowiek nie jest w stanie wystarczająco pochwalić dobre uczynki, powiedział Luther, gdyż jeden uczynek chrześcijanina jest bardziej drogocenny niż niebiosa i ziemia, a zatem cały świat nie mógłby być dostateczną zapłatą za jeden dobry czyn. A w innym miejscu ten sam autor mówi: jeśli mógłbym sobie czegoś życzyć, to wolałbym wykonywać najpospolitszą pracę chrześcijanina na wsi lub jakiejś biednej służącej, niż mieć wszystkie zwycięstwa i triumfy Aleksandra Wielkiego i Juliusza Cezara. I znowu, cokolwiek święci czynią, nigdy nie jest tak małe ani tak bez znaczenia. To jest chwalebne i wielkie, ponieważ czynią to wszystko w wierze i na podstawie słowa, mówi ten sam autor. Aby tutaj nie popełnić błędu, musicie pamiętać, że uczynki, które Jezus Chrystus, za które Jezus Chrystus odpłaci w końcu, to są uczynki ponadnaturalne. Po pierwsze, są to dzieła Boże. Po trzecie, były one wykonywane z Bożej inspiracji. Po trzecie, były wykonywane dla Boga. Po czwarte, w Bogu. I po piąte, według Boga albo zgodnie z Jego zamysłem. To są uczynki, które wynikają z ponadnaturalnych zasad, które są skierowane ku ponadnaturalnym celom i wykonywane w ponadnaturalny sposób. Im szybciej człowiek nawróci się, tym bardziej będzie obfitował w te dobre uczynki. A nie ma wątpliwości, że człowiek, który obfituje w te dobre dzieła na ziemi, będzie miał wielką odpłatę w niebie. Nie możecie jednak zapomnieć, że nawet najlepsze czyny, najlepsze dzieła obłudnika i wszystkich ludzi bez Chrystusa to są tylko lśniące grzechy, wspaniałe obrzydliwości. Motyw siódmy. Siódmym motywem lub tematem do rozważania, który ma was skłonić i pobudzić, żebyście w młodości swojej byli dobrzy, jest taki. Panu bardzo się podoba, jest on bardzo ujęty, jeśli szukacie go i podążacie za nim w kwiecie młodości swojej. Tak jak często młode dziewczęta i chore dzieci nie mogą doczekać się, aż owoc jest dojrzały, ale muszą zjeść go, kiedy jest jeszcze zielony, tak też mówi Pan, moje serce, moje pragnienia są tak silnie skierowane na pierwocinę, na te pierwsze rzeczy, że nie mogę czekać, nie mogę mieć zadowolenia bez nich. Tego Bóg uczy nas, żebyśmy Mu służyli jeszcze w pierwocinach naszego wieku, na wiosnę naszego dzieciństwa, o poranku naszej młodości. Bóg dał Ci to, co najlepsze. Nie dawaj Mu tego, co najgorsze, najgorszej części Twego czasu, najgorszej części Twoich dni, najgorszej części Twojej siły, aby nie przysiągł w gniewie swoim, że nie wejdziesz do Jego odpocznienia. Hebrajczyków 3:18. Motyw ósmy. Ósmym motywem albo przedmiotem do rozważenia, które ma Cię nakłonić, żebyś był dobry zawczasu, abyś szukał i służył Panu o poranku Twojej młodości, jest to, żebyś rozważył, że może to być szczególną metodą, która ochroni Cię przed wieloma pokuszeniami i zachętą, abyś ostał się we wszystkich pokuszeniach, które mogą Cię spotkać ze strony kuszącego diabła i kuszącego świata. Wczesne nawrócenie się do Pana uchroni Cię od wielu pokuszeń, od depresji, od zdesperowania, wielu pokuszeń, które będą Cię skłaniać do porzucenia, do jawnego porzucenia religii, wiary, wielu pokuszeń, żeby zaniedbać wiarę w tajemnicy, wielu pokuszeń kwestionujących istnienie Boga, dobroć, wierność, prawdę i sprawiedliwość Bożą, pokuszeń, żeby popaść w desperację, pokuszeń, żeby odebrać sobie życie, pokuszeń, żeby kwestionować wszystko, co Bóg powiedział i to, że Chrystus cierpiał. Takie pokuszenia bardzo często powstają z tego, że ludzie opóźniają i odkładają pojednanie się z Bogiem na sam koniec. A można temu zapobiec, jeśli człowiek szuka i służy Panu od początku swojej młodości. Opowiada się o płowej zwierzynie w Scytii, że ona uczy swoje młode, żeby skakały z brzegu rzeki na brzeg rzeki, ze skały na skałę, z jednej turni na drugą i uczą je skacząc przed nimi. W ten sposób młode, kiedy drapieżniki na nie polują, nigdy nie mogą ich złapać. Tak też osoba, która jest wyćwiczona w pobożności, kiedy, w czasie swojej młodości, która skacze z jednej miary świętości do drugiej, kiedy jeszcze jest w poranku swoich dni, szatan może polować na takie dusze, może ścigać je swoimi pokuszeniami, ale nigdy ich nie ogarnie, nigdy nie zwycięży przeciwko nim. Jak to widzicie w Mojżeszu, w Józefie, w Danielu i w tych trzech młodzieńcach, którzy znali Pana i oddali się Panu na początku i w młodości swojej, że oni wszyscy byli kompletnie odporni na pokuszenia. Hebrajczyków 11, Genezis 39, Daniel 3. Szatan i świat ścigali ich, ale nie mogli ich pokonać. Gdy diabeł i świat zrobili co mogli najgorszego, ci młodzi ludzie stali w swojej sile, a ich ręce były umocnione przez ręce potężnego Boga Jakuba. Genezis 46, 23, 24. Ja nie jestem człowiekiem, którym byłem, powiedział młody nawrócony, gdy był kuszony. Motyw dziewiąty. Dziewiątym motywem lub powodem do rozwagi, aby pobudzić młodych ludzi, żeby zawczasu byli dobrzy, aby szukali Pana w młodości swojej, jest, żeby rozważyli znaczenie i znakomitość dusz. Dusza jest duchową, nieśmiertelną istotą, która jest w stanie uzyskać poznanie Boga, nadaje się do tego, żeby mieć jedność z Bogiem, żeby być w związku społeczności z Bogiem, żeby przynieść błogosławiony i pełen szczęścia owoc dla Boga. Mateusza 19:28, Dzieje 7 od 59 do 60, Filipian 1:23. Chrystus opuścił społeczność ze swoim Ojcem dla dobra dusz. Przyjął naturę człowieka dla zbawienia ludzkiej duszy. Chrystus modlił się za duszę. On pocił się krwawym potem za duszę, płakał za duszę, krwawił za duszę, zawisł na krzyżu za duszę. On zniósł tłocznie gniewu ojcowskiego za duszę, zmarł za nie, powstał z umarłych za duszę, wstąpił do niebios za duszę, wstawia się za duszami. I te wspaniałe przygotowania, które realizuje teraz w niebie przez te 1600 lat, to wszystko jest dla dusz ludzkich. Hebrajczyków 2:13, 16, Izajasz 43:3, Jana 14:1-3. O młodzi ludzie, nie bawcie się z waszymi drogocennymi duszami. Ktoś, kto się bawi, wszystko robi za późno. Wstaje za późno, obiad je za późno, kolację je za późno. Późno idzie do łóżka i późno się upamiętuje. Dobro waszych dusz powinno być ponad wszystkim, ponad wszystkimi rzeczami tego świata. Coś, co macie jako pierwszą, najważniejszą rzecz. Jest tak dlatego, że jest to najlepsza i najbardziej chwalebna część człowieka. Również dlatego, że tam najbardziej i szczególnie jest odciśnięty obraz Boży. I również dlatego, że to dusza najpierw jest nawrócona. I również ona będzie najpierw i najbardziej uwielbiona. Młodzi ludzie, jeśli gorszymi od niewiernych są ci, którzy nie zaopatrują swoich rodzin, 1 Tymoteusza 5:8, to jakimiż potworami są ci, którzy nie zaopatrują swoich własnych dusz? Gorzko to się skończy. Młodzi ludzie, nie sprzedawajcie swoich dusz. Nie wymieniajcie ich na nic innego. Nie żartujcie sobie. Nie traćcie w głupi sposób swoich drogocennych dusz. One są klejnotami, które są więcej warte niż 1000 światów, niż niebo i ziemia. Jeśli one są bezpieczne, wszystko jest bezpieczne. Ale jeśli one są zgubione, wszystko jest zgubione. Bóg jest stracony, zgubiony. Chrystus stracony. Towarzystwo chwalebnych aniołów i błogosławionych świętych stracone. I niebo stracone, i to na wieki. Oby wszyscy młodzi ludzie byli pod takim przekonaniem dotyczącym wartości i wspaniałości ich dusz, aby byli tak poruszeni niebezpieczeństwem stracenia swoich dusz, żeby mogli na początku swych dni szukać Pana i służyć Mu z całej swojej siły, tak aby ich drogocenne i nieśmiertelne dusze mogły być bezpieczne i szczęśliwe na wieki. Ale gdyby i tego nie chcieli wysłuchać, chcę przedstawić mój ostatni powód, motyw 10. Zważ, młody człowieku, że Bóg w końcu doprowadzi, że będziesz musiał zdać sprawę przed Nim. W końcu stawi Cię przed sądem. Raduj się, młodzieńcze, z Twojej młodości i niech Twoje serce cieszy się dniami Twojej młodości. I chodź po drogach radosnego serca i w świetle Twych oczu, ale wiedz, że za wszystkie te rzeczy Bóg przyprowadzi Cię na sąd. Przypowieści Kaznodzieja Salomona 11:9. W tych słowach mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, ironiczna zgoda. Salomon mówi, tak, ciesz się. Zgadza się z młodym człowiekiem, jak gdyby ironicznie, szydząc z tego i gorzko się z tego naśmiewając. Mówi, teraz jesteś młody i silny, pełen życia i różnych pragnień. Twe kości są pełne szpiku. Chcesz być dumny i pyszny i zaznawać rozkoszy ciała i iść według wszystkich swoich upodobań i przyjemności. Dobrze, idź tą drogą, jeśli masz odwagę, jeśli tak postanowiłeś, jeśli twoje serce jest na tym skupione. Raduj się w młodości swojej. A drugie to jest napomnienie, smutne i poważne ostrzeżenie. Ale wiedz, że za te wszystkie rzeczy Bóg pozwie cię na sąd. Pozwie cię. Te słowa przekazują dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, niechęć młodego, aby przyszedł na sąd. Po drugie, brak możliwości uniknięcia tego, aby młoda osoba przyszła na sąd. Ale to, jak szybko będzie doprowadzona na sąd, to jest znane tylko Bogu. Augustyn wyznaje w jednej ze swoich książek, że przez czas, kiedy jego sumienie było dręczone winą jakichś młodzieńczych pożądliwości, które kiedyś go ogarniały, samo usłyszenie o dniu sądu było dla niego jak piekło. O młodzi ludzie, rozważcie na poważnie ten wielki dzień, aby to spowodowało zerwanie z grzechami waszej młodości, abyście poświęcili siebie poznaniu miłości i służeniu Panu w kwiecie i w młodości waszych dni. O młodzi ludzie, rozważcie błędy waszego życia, niegodziwość waszych serc, grzeszność waszych dróg i rozważcie, że za to wszystko będziecie musieli być stawieni przed sędzią świata całego. Teraz, jeśli po tym wszystkim, co zostało powiedziane, postanowiliście spędzić kwiat swoich dni i początek waszej siły w służbie grzechu i świata, to wiedzcie, że żaden język nie może tego wyrazić. Żadne serce nie może sobie zdać sprawy z tej udręki umysłu, tego lęku duszy, tej bojaźni sumienia, tego strachu i zadziwienia, tego płakania i narzekania, tego wołania i wycia, tych westchnień i szlochów, tego przeklinania i miotania się, tego rzucania się i rozdzierania, tego wyginania rąk i zgrzytania zębów, które z pewnością spadnie na nas, kiedy Bóg stawi was przed sądem za wszelką waszą niemoralność i brak powagi, za wszelką niegodziwość i nieczystość, za wszelkie skalane i prostackie zachowanie, za wasze zaniedbanie Boga, za wasze zasmucenie Pocieszyciela, za podeptanie pod stopami krwi Zbawiciela, za to, że lekceważyliście środki, którymi Bóg chciał was doprowadzić do zbawienia, że ceniliście sobie ziemię ponad niebiosa, a przyjemności tego świata ponad przyjemności, które są po prawicy Bożej. O, jak bardzo życzylibyście sobie w tym dniu, kiedy wasze grzechy obciążą was, kiedy sprawiedliwość stanie przeciwko wam, kiedy sumienie będzie was gryzło, kiedy świat stanie się płomieniem ognia wokół was, kiedy bramy niebios zamkną się przed wami, a płomienie piekła będą gotowe, aby was przyjąć, kiedy aniołowie i święci zasiądą na sądzie przeciwko wam i kiedy odwrócą swoje twarze od was, kiedy złe duchy zaczną was straszyć, a Jezus Chrystus na wieki się was wyrzeknie, jakżeż wtedy powiedzielibyście: och, chciałbym, żebym się nigdy nie narodził, żebym mógł być nienarodzony, żeby łono mojej matki było mym grobem. Jakże wtedy będziecie sobie życzyć, żebyście się mogli zamienić w ptaka lub w zwierzę, w kamień lub w drzewo. Oby wasze nieśmiertelne dusze były śmiertelne, abyście byli niczym. Obyśmy byli czymkolwiek, a nie tym, czym jesteśmy. A teraz do tych młodych mężczyzn i kobiet, którzy zaczęli szukać, służyć i miłować Pana w kwiecie swoich dni. Dla nich dzień sądu będzie jak muzyka, będzie radością w sercu, jak muzyka w ich uszu, w uszach, jak radość w ich serca. Ten dzień będzie dla nich dniem odświeżenia, dniem odkupienia, dniem zapłaty, dniem koronacji, dniem pocieszenia, dniem zbawienia. Będzie dla nich dniem wesela, dniem żniwa, dniem zapłaty. Pan odpłaci im za wszystkie modlitwy, które przedstawili mu, za wszystkie kazania, których wysłuchali, za wszystkie łzy, które przelali. W ten dzień Chrystus będzie pamiętał o wszystkich posługach miłości i przyjaźni, które okazali któremukolwiek z jego dzieci. Teraz on wspomni o wielu rzeczach dla jego czci i wielu pociechach, których oni nawet już nie pamiętają sami. Nawet te najmniejsze i najdrobniejsze czyny miłości i zmiłowania w stosunku do jego dzieci będą zinterpretowana jako szczególna uprzejmość wyświadczona jemu samemu. Teraz korona będzie na ich głowach, a szaty królewskie ich przyodzieją. Teraz świat zobaczy, że nie służyli Panu na darmo. Teraz Chrystus pominie wszelkie ich słabości i uczci ich, mówiąc o ich służbie, którą wykonywali, o wszystkich łaskach i darach Bożych, którymi obracali i które się pomnożyły, i o wszystkich wielkich rzeczach, które dla Jego imienia i chwały oni wycierpieli.